Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne. Cześć, witam wszystkich w kolejnym, czwartym odcinku e-commerce'owej kawy. Dziś moim gościem jest Marcin Zagubień, z którym współpracujemy w kwestiach związanych z marketingiem internetowym. Dziś jednak nie rozmawiamy o marketingu, ale o jego historii, którą Marcin zgodził się podzielić z nami. Marcin był właścicielem sklepu Para do Pary, sklepu z obuwiem dziecięcym, które razem z żoną prowadzili w latach 2009-2016. Sklepu, który miał 2,5 miliona obrotu netto, czyli prawie 3 miliony brutto w najlepszym okresie. Czyli sporo, jak na warunki polskie. I w tym odcinku mamy okazję poznać historię sklepu od momentu powstania do zamknięcia. Tak, ten sklep już nie istnieje z tego powodu, że biznes się nie domykał. I Marcin dzieli się z nami tym, jakie decyzje były podejmowane, co działo się na rynku, jak to miało wpływ na jego sklep, jakie błędy popełnił, co mógł zrobić inaczej. I na te pytania dzisiaj nam odpowiada. Dla mnie osobiście bardzo ważny odcinek i rozmowa z kimś, kto nie boi się podzielić taką historią. Ja mam dla Marcina wielki szacunek za to, że zdobył się na to, by zamknąć ten sklep, bo nie jest to prosta rzecz, zamykanie firmy. Spojrzał wprost w lustro, powiedział: zamykam. Jest to wyzwanie, szczególnie jak firmy traktuje się jak swoje dziecko. W każdym razie, także dla tych, którzy próbują rozwinąć swój sklep internetowy, ale nie do końca to wychodzi, odcinek dający mocno do myślenia. Zapraszam do słuchania. Cześć Marcin.
Cześć Grzegorzu, witam.
Drodzy, przed Wami Marcin Zagubień, były szef i były właściciel sklepu Para do Pary. Dzisiaj poznamy jego historię o tym, jak pozbył się, mówiąc brutalnie, sklepu, który miał obrót 2,5 miliona rocznie. Będę Cię, Marcin, pytał o historię, jak to się stało, co się wydarzyło, bo to jest duża i ciekawa historia, jak wpływa rynek na nas, tak? Więc gotowy?
Jak najbardziej.
Marcin, to powiedz mi tak krótko na początek, skąd jesteś, co robisz, żeby słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia, żeby mieli taki szerszy pogląd.
Skąd jestem? Jestem z Szulejówka, spod Warszawy, obecnie mieszkam w Misku Mazowieckim. Jestem mężem i ojcem zarazem, mam dwie wspaniałe córki i cudowną żonę. A obecnie zajmuję się, jak dobrze wiesz, marketingiem w sieci.
Okej, okay. No właśnie, ale do marketingu doszedłeś, bo...
Do marketingu doszedłem w bardzo naturalny sposób, bo przez kilka lat prowadziłem sklep wspólnie z żoną, prowadziliśmy sklep internetowy Para do Pary. No i tam jako w naturalny sposób nauczyliśmy się, doświadczyłem marketingu i z tego jakby przeszedłem ze sklepu, który, tak jak wspomniałeś, robił swego czasu 2,5 miliona złotych obrotu rocznie, do marketingu.
Okay. A w tym roku zacząłeś ten sklep budować?
Firma została założona w 2009 roku we wrześniu, a sklep ruszył w 2010 w marcu, na wiosnę. Mm-hmm. Zaczęliśmy z 20 tysiącami złotych. Sprzedaliśmy Toyota Avensis i z takim budżetem zaczęliśmy działać w sieci.
No właśnie. A co Para do Pary sprzedawała?
Para do Pary sprzedawała obuwie damskie, męskie, ale główną ofertą było obuwie dziecięce. Takich marek jak Eko, Tommy Hilfiger, Geox, tak troszeczkę z wyższej półki, Primigi. to nie był taki zupełnie początek jakby z branżą buwniczą. Ja z branżą buwniczą miałem kontakt od 2000 roku. Pracowałem z bratem, pracowałem u brata, prowadząc i zarządzając jego 7 sklepami stacjonarnymi. Między innymi tam był kontakt z tymi przedstawicielami tych marek na Polskę. I to było jakieś zebrane doświadczenie w samej branży obuwniczej, załóżmy te 9 lat doświadczenia. No i to był też taki czas, gdzie ten internet zaczął się mocno rozwijać i powstawało coraz więcej sklepów i gdzieś sklepów internetowych. I to był taki czas, że stwierdziliśmy, że można wykorzystać moje doświadczenie, moje kontakty w branży i spróbować wystartować ze sklepem internetowym. Stąd pomysł na para do pary, czyli budowanie tego od początku, budowanie nazwy, czyli tworzenie nazwy, wymyślanie nazwy, tworzenie sklepu, CMS-a. To było od września 2009 do startu w marcu 2010.
Okej. Okay. Jaki CMS w końcu wtedy wybrałeś w 2009?
Ten CMS był dla nas specjalnie pisany.
Okej, okay, czyli dedykowany, tak?
Dedykowany, tak. Stwierdziliśmy, że to, co chcieliśmy jakby stworzyć, czyli to, żeby to było użyteczne dla klienta, żeby też ten sklep się mógł odróżniać i szatą graficzną, layoutem, to tego jeszcze wtedy na rynku takich gotowych rozwiązań i tego, czego my oczekiwaliśmy, nie było. Stąd była decyzja, żeby zrobić taki autorski CMS.
Mm-hmm. Okej, czyli w 2010 startujecie. Szczyt kiedy mieliście?
Szczyt to przypadł już na rok 2012.
Okej. Okay. I to był ten szczyt, to 2,5 miliona, tak?
Znaczy tak, jeżeli chodzi już mówimy o obrocie, tak? Bo 2012 to był szczyt i obrotu, i zysku firmy.
Okej. Okay.
Bo było ponad 2,5 miliona obrotu, z czego sklep wygenerował zysk na poziomie 180 tysięcy.
Ale to znaczy, że to był zysk typu już po potrąceniu waszych pensji, czy to było na wasze życie, że tak się wyrażę?
No i to jest to, co chyba większość przedsiębiorców w Polsce, czego nie liczy, to jest totalny błąd, że nie liczy swojej pracy. My tej pracy nie liczyliśmy, więc można powiedzieć, że ten zysk to było to, co to była policzona nasza praca.
Na 2012 rok, no to taki zysk, to bym powiedział, niezła pensja.
Niezła pensja, tym bardziej, że jeszcze w 2011 to było tak, że ja pracowałem u brata na etacie, więc 2011 to było łączenie tego etatu z już prowadzeniem sklepu. Tutaj część obowiązków, takich większych obowiązków było po stronie żony. Ja to łączyłem etat z działalnością sklepu internetowego, a 2012 rok już było tak, że ja zrezygnowałem z tego etatu po to, żeby się już zająć kompletnie tylko sklepem internetowym.
I powiedz mi, czyli ten obrót podajesz brutto czy netto?
Netto.
Okej, okay, czy to jest netto, okej. Okay. I zysk jest netto, czyli no to widzę, że to było jakieś tam niecałe 10%, tak? No 7% obrotu to zysk jest, tak?
Tak.
Czyli tak naprawdę ta rentowność to nie była taka wielka nawet w tamtych czasach.
No nie była wielka, ale to jest chyba specyfika też tej branży. Tak.
Okej. Okay. Czyli w 2012 już zaczął być największy zysk i obrót i później było lepiej czy gorzej?
2012 rok to w ogóle, bo od 2010 to pięknie rosło, to były takie dwukrotne wzrosty, tak. Mhm. Rok 2010 to był taki zupełnie rozruch, tak, czyli troszeczkę, to my otworzyliśmy sklep, pamiętam, była sobota, poszła jakaś prosta reklama w Google AdWords, naprawdę prosta, bo wtedy jeszcze to nawet takich narzędzi nie było jak dzisiaj, które umożliwiają takie dotarcie do klienta. Wtedy proste hasło na hasło Echo, czy na hasło tylko Tommy Hilfiger. Puściliśmy jakąś taką testową reklamę, pamiętam, za 200 zł Google AdWords i tego samego dnia wpadły pierwsze 3 zamówienia. To było dla nas w ogóle jakaś euforia, pamiętam to, że to aż niemożliwe, że aż nie liczyliśmy, że od razu uda nam się pierwszego dnia zrobić jakiekolwiek zamówienia, a dwa lub trzy tego dnia. I to tak powolnie się rozwijało. To był 2010 rok, to były obroty na poziomie, skończyliśmy chyba 300 tysięcy obrotu. Następny rok już był 2011, to było 1 200 000, ale rok 2012 to już przekroczyliśmy 2,5 miliona obrotu rocznie. I on był też przełomowy, bo on był dla nas przełomowy ze względu na to, że zrobiliśmy bardzo duże obroty w naszym mniemaniu wtedy i w naszych oczekiwaniach, a przypominam, że zaczynaliśmy z 20 tysiącami złotych budowy sklepu, wykorzystując też jakby wiedzę i znajomości w branży, tak? Ale no to był dla nas sukces, ale on też był przełomowy, rok 2012. Ja dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście patrzę na to, bo w roku 2012 w maju bodajże albo w czerwcu weszło na nasz rynek Zalando, czyli taka potężna konkurencja z Niemiec, tak? I w 2012 roku też został zmieniony VAT z 8% na 23% na artykuły dziecięce. I to no, w perspektywie tego roku, mimo że on był i pod względem zysków najlepszy i pod względem obrotów na wysokim poziomie, on potem miał decydujący wpływ na to, co się wydarzyło w dalszych latach.
A co się wydarzyło w dalszych latach?
Po pierwsze, Zalando, gdy wchodziło, troszeczkę zbagatelizowaliśmy to, że to Zalando z Niemiec, że wysyłają prawie tydzień czasu obuwie. My byliśmy w stanie, w związku z tym, że obuwie mieliśmy na magazynie u siebie, my byliśmy i dbaliśmy bardzo o to, żeby towar zamówiony jednego dnia, drugiego dnia był już u klienta i tym wygrywaliśmy zdecydowanie. Niemniej jednak nie wzięliśmy pod uwagę tego, co się stało w 2012 roku na jesieni, czyli jak bardzo skomasowany atak marketingowy zrobiło Zalando. To było po prostu atak na rynek i przejmowanie tego rynku, konkurencyjne ceny i odbijanie tego klienta. Ale to nie tylko Zalando, bo też jakby to też był ten okres, gdzie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mieli sklepy stacjonarne z obuwiem, zauważyli w tym duży potencjał w sklepach internetowych, tak? Czyli każdy też próbował wchodzić na ten rynek. E-obuwie już działało i ono już nieźle sobie radziło w tamtym okresie. Na pewno było wtedy, zanim weszło Zalando w 2012 roku, na pewno było już liderem rynku w 2012, ale nie było jeszcze tak duże jak teraz. I drugą tą sprawą to było wprowadzenie VAT-u z 8 na 23.
Okej, Maciej, to zaraz dojdziemy tylko VAT-u, ale powiedz mi, ten skomasowany atak Zalando, na czym on polegał, jak ty go odbierałeś?
Zalando było wszędzie. Czyli Zalando było w telewizji, Zalando było na Google AdWords, to była skomasowana reklama. Wykorzystywali wszystkie nowe narzędzia, które się tylko pojawiały, jak zautomatyzowany marketing. Byli na wszystkich forach, na blogerki, no wszystkie tak naprawdę możliwe media, porównywarki cen, Ceneo i tak dalej. Oni po prostu pojawili się wszędzie z bardzo dużym budżetem marketingowym.
I jak to wpłynęło na twój biznes, na nie wiem, koszty marketingu, jak taki duży gracz wszedł?
No, koszty marketingu w ogóle rosną jeżeli mamy to porównać od 2010 roku, to koszt pozyskania klienta cały czas rośnie, bo jest to giełda tak naprawdę. Tak? Jeżeli wchodzi tak duży gracz jak Zalando i kilku innych, mniejszych, ale też próbujących jakby inwestować duże pieniądze, no to tak jak na giełdzie, oni po prostu bardzo podbijali ceny. Ceny, koszty reklam, kliknięcia, już takie hasło, załóżmy, na które my promowaliśmy się w 2010 roku, proste hasło, Eko, czy Tommy Hilfiger, czy Geox, w ogóle już nie było szans, załóżmy, jeżeli koszt kliknięcia takiego hasła w 2010 był na poziomie 20 groszy, a w 2012 trzeba było już zapłacić złote 80.
9 razy.
9 razy. To więc też tutaj też 2012 rok to też było poszukiwanie agencji marketingowej, tak? Bo w pewnym momencie nasza wiedza byłaby zbyt mała na to, żeby sobie poradzić na rynku z tą konkurencją.
Czyli z jednej strony największy rok, największe zyski,
tak.
Ale reklama zaczęła w tym roku się pojawiała 9 razy droższa była, tak, za każdy klik. I musieliście podjąć decyzję o zaczerpnięciu wiedzy z zewnątrz, tak?
Tak, tak. Wtedy podpisaliśmy umowę z agencją marketingową zewnętrzną na działanie marketingowe.
Okej. No to przeżyłeś tornado, tak? W postaci
grana. Znaczy jeszcze, ja dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście patrzę na to, bo wtedy jeszcze w 2012 roku, po jakby zamknięciu tego roku, ja dzisiaj z perspektywy czasu tylko mogę powiedzieć, co się stało w tym 2012 roku, jak to wpłynęło na późniejsze lata, bo jeszcze wtedy była euforia. Okay. 2012 rok, pamiętam październik, który był rekordowym miesiącem co do obrotów i wtedy sprzedaliśmy mnóstwo dziecięcego obuwia śniegowców, bo jeszcze sprzyjała pogoda, więc myślę, że ta euforia nas troszeczkę uśpiła. Nie zbadaliśmy do końca rynku, nie zrozumieliśmy już wtedy, co się dzieje na rynku, że wchodzą potężni gracze i komasują ten rynek. Tego jeszcze wtedy nie widzieliśmy.
Okej. Okay. Czyli to was uśpiło. Odjechaliście trochę od rynku, tego, co pokazuje, co się dzieje na rynku, jak wchodzi konkurencja. Skupiliście się przede wszystkim na sobie, tak? No na tym.
Tak, tak, tak. Na tym, co błędem jest troszeczkę też to, że powinniśmy się zajmować jako właściciele firmy nie pracą w firmie, tylko pracą nad firmą. Tego zabrakło.
Okej. Okay.
Byliśmy zaangażowani nawet w pakowanie paczek, chociaż zatrudnialiśmy już wtedy osoby, no bo nie było sposobu na to, żeby to już we dwójkę tylko to ogarnąć, ale dużo to po prostu polegało na takiej pracy w firmie. Byliśmy zaangażowani w to, na obróbkę zdjęć, robienie tych zdjęć, robienie opisów, zamówienia, kontraktacji i tak dalej, ale wtedy brakowało już czasu na to, żeby stanąć troszeczkę z boku i zacząć pracować nad firmą, a nie tylko w firmie. I to jest kolejny błąd, który się popełnił. Znaczy moim zdaniem.
Okej. Okay. No właśnie, bo ile teraz wtedy mieliście pracowników?
3 osoby. Plus nasze 2 zaangażowane, czyli można powiedzieć, że 5 osób.
No tak. No przy 180 tysiącach zysku to wychodzi jakieś tam 15 tysięcy miesięcznie.
Na 2 osoby zarządzające, tak można powiedzieć. Ale...
No to czyli 7,5 tysiąca netto na fakturze, to musimy sobie powiedzieć, tak? Czyli to wychodzi około 4-5 tysięcy na rękę w podjęciu różnych tam podatków ZUS-ów. Może bez ZUS-u, bo to jakby to zostaje, natomiast no 6. Też to nie były jakieś wielkie kokosy, prawda? Na 2 osoby, czyli...
No nie były wielkie kokosy, ale też to było coś, co dawało nam wolność. Też, tak?
Tak.
Nie musieliśmy pracować na etacie, to też było coś, o czym marzyliśmy i marzyliśmy też, żeby to wspólnie robić i to było jedno ze spełnionych marzeń, ale...
W trzecim roku zarabiać 6 tysięcy w tamtych czasach na rękę, bo powiedzmy, że to tyle, no to całkiem, całkiem, tak?
Całkiem, całkiem, tak.
To pamiętajmy, to był rok 2012, tak?
12.
12. Okej. Okay. No, a z drugiej strony powiedziałeś, weszła duża konkurencja w tym Azalando, ale drugi problem był to, że zwiększył się VAT z 8 na 23.
Tak.
Czemu mówisz, to jest, też był taki gwóźdź do trumny, że tak się wyrażę.
W teorii VAT nie jest nasz, tak? Bo to tak. W teorii klient płaci VAT. No pod warunkiem, że razem ze wzrostem VAT-u rosną ceny, a to się nie odbyło.
Okej.
Okay. Ponieważ...
I nikt nie podniósł cen.
Nikt nie podniósł cen, bo jeszcze, i chyba też do tego dojdziemy za chwilę, raz, że była duża konkurencja i zaczęło się coś, co jest w ogóle niszczące dla wszystkich, czyli zaczęła się wojna cenowa. I nie tylko tutaj jakby lokalnie, że tak powiem, polskich przedsiębiorców, tak, którzy jeden przez drugiego, my się znamy w tej branży, znaliśmy i to tak naprawdę tych firm w tej półce cenowej było kilka, tak? Było obuwie, Szafa Shoes, Ricardo, Gomez, no, kilkanaście tych firm tak naprawdę, ale też już popadliśmy w coś takiego jak wojna cenowa, czyli wiadomo, różni nas od tylko jedno kliknięcie, a klienci w internecie, jeżeli jest ta sama oferta, po prostu wybierają tańszy produkt.
Po prostu.
Po prostu. Tak jest. Jeżeli w ofercie mamy to samo, co druga firma, to zaczynamy konkurować tylko, i jeżeli zaczynamy konkurować tylko ceną, to wpływa bezpośrednio na marżę.
Okay.
Więc zmiana VAT-u z 8 na 23, czyli tak naprawdę cały magazyn, który mieliśmy obuwia dziecięcego, a to stanowiło 80% naszego magazynu, z dnia na dzień zostało podatkowane o 15%, ponieważ ceny detaliczne się nie zmieniły, bo klient, jakby rynek i konkurencja wymusiła utrzymanie tych cen, a niejednokrotnie obniżenie tych cen.
No właśnie, bo tak naprawdę to się wydarzyła, ta zmiana VAT-u, kiedy się wydarzyła w 2012?
W styczniu.
W styczniu, w styczniu 2012, tak?
W styczniu 2012, tak.
No ale pomimo tego miałeś ten zysk 7% rentowności tak naprawdę, skoro w styczniu to...
Tak, i to był ten rok, który, tak jak wspomniałem, on nas troszeczkę uśpił.
No tak, bo teoretycznie podnieśli VAT, ale w sumie mamy dalej rentowność, 180 tysięcy na koncie, na zysku. Pewnie to w kolejnym roku tak zobaczyliście, tak? I jest 2013.
Jest 2013 rok i to już jest taki rok, który pierwszy rok, w którym pojawiają się straty.
O, tak. A kiedy zobaczyliście straty?
No na koniec roku.
Na koniec roku zobaczyliście, że wam brakuje na święta.
Tak, księgowa dzwoni do rozliczenia PIT. Panie Marcinie, macie stratę.
Ale jak? To przecież są pieniądze na koncie.
No oczywiście. Tak, zakończyliśmy ten rok stratą.
Dużo? Jeszcze mogę zapytać?
70 tysięcy złotych.
Okej. Okay. Czyli nie było nawet na pensję.
I proszę, znaczy na pensję dla pracowników było, nie było na pensje nasze, bo tak trzeba założyć, tak? Czyli oprócz tego, że jedliśmy, żyliśmy i tak dalej, pracowaliśmy, firma wygenerowała stratę na papierze.
To za co żyliście w 2013, jak była strata?
No łatwo sobie pomyśleć, z obrotu.
Okej. Okay. Czyli rozumiem, normalnie sobie wypłacaliście pieniądze.
To tak, no bo musisz żyć.
Jako, że to było 2,5 miliona obrotu rocznie, no to tam kilka tysięcy na życie, to nie jest jakaś wielka kwota w porównaniu do dwóch tam. Wtedy mieliście tam 200 tysięcy obrotu netto w miesiącu, czyli jakieś tam 250 tysięcy brutto, tak?
Brutto, tak.
Czyli 5 tysięcy w tą czy w tą na życie, czy tam 7, ile tam sobie braliście. To tak się człowiek szybko nie zorientuje, że tam tak naprawdę to nie mamy tych pieniędzy, tylko nam się wydaje, tak?
Tak, tak, no one są konsumowane powoli, one są takim nikłym procentem tego całego obrotu, a liczysz na to, że ten rok, jeżeli nie na wiosnę, bo w branży obuwniczej są dwa sezony, cztery tak naprawdę, jeden wiosenny, potem przychodzi okres wyprzedaży wiosny letniej, później przychodzi sezon jesienny, jesienno-zimowy i wyprzedaż, tak?
Tak.
Więc jeżeli załóżmy pierwszy rok wykazał stratę, to liczę, że go nadrobisz na jesieni, tak? Bo tak. Branże obuwnicze, a zwłaszcza w obuwiu dziecięcym, ta druga część roku jest mocniejsza. Tak. Mocniejsza i od strony obrotów, i od strony zysków, bo głównie sprzedawały się wtedy śniegowce dziecięce, one napędzały sprzedaż i dawały tę marżę, ale śniegowce sprzedają się pod warunkiem, że jest śnieg.
Taki mały zysk. No.
Tak i tak. I jakby cały problem też w tej branży polegał na tym, że żeby dostać śniegowce z wybranych firm Eco, Geox i tych, o których wspominaliśmy, to my pracowaliśmy na tak zwanych preorderach. Czyli żeby mieć ten towar w sierpniu u siebie na magazynie, trzeba byłoby zrobić kontraktację już w styczniu, czyli 7 miesięcy wcześniej trzeba było podjąć decyzję, ile chcemy zamówić śniegowców na daną jesień i zimę. Więc założyć, że już musieliśmy przewidzieć, czy będzie pogoda, czy nie będzie pogoda, czy będzie mróz, czy będzie śnieg.
No to jesteś lepszy niż pogodynka.
Więc to jest troszeczkę wróżenie z fusów. Więc tutaj już się kłania taki model biznesowy, który też jakby wpłynął na utrzymanie płynności finansowej, a przy tym też na te zyski. Dlaczego? Bo musieliśmy zamówić ten towar, bo byśmy nie mieli czym handlować. To jest pierwsza taka rzecz. I nie da się też jakby, są jak pewne możliwości oczywiście ruchu towarowego jeszcze w trakcie sezonu, ale pamiętajmy, że większość tych firm buty produkuje na Dalekim Wschodzie.
Okay.
I nieważne jaka to jest marka, i jeżeli nawet jakościowo są dobre te buty, tak jak Echo czy Geox, to te buty są robione na Dalekim Wschodzie. I nawet jeżeli któryś model jest naprawdę fajnie się sprzedaje, to jest go trudno domówić, bo to jest czas, odległość, to jest ewentualnie tylko to, co firma ma na stokach. Więc nie zamawiając w styczniu odpowiedniej ilości butów, trzeba się liczyć z tym, że dobrych modeli albo oferty zabraknie. Więc tutaj ten model biznesowy nie był zbyt udany, to nie jest dobre rozwiązanie, żeby ryzykować. My tylko podejmowaliśmy ryzyko, ryzyko było po naszej stronie. Podpisywaliśmy się pod tymi zamówieniami, musieliśmy odebrać towar i musieliśmy za niego zapłacić. A już po naszej stronie była odsprzedaż tego towaru. Tak? I 2013 rok było tyle ciężki, bo my mieliśmy dużo śniegowców, biorąc optymizm z roku 2012, czyli to, ile nam się udało sprzedać tych butów, par butów, obuwia, założyliśmy nie tylko, że sprzedamy podobną ilość, ale będzie też wzrost, na który będziemy pracować. Tak. Więc zamówiliśmy troszeczkę więcej tego towaru. Dużo zimowych, fajnych, dziecięcych butów, przygotowanych na śnieg i mróz. Warunek jest taki, że śnieg i mróz musi przyjść, a on nie przyszedł. Więc w sezonie, czyli w październik, listopad, grudzień, żeby można było sprzedawać i zarabiać, my musieliśmy uciekać z magazynu, czyli schodzić z własnej marży, przeceniać buty już w sezonie, bo to robiła i konkurencja.
Czyli okej, czyli mieliście za dużo, widzieliście, że nie sprzedacie i już musieliście robić promocję, tak?
Musieliśmy robić promocję, żeby zapłacić za faktury kontrahentom.
No tak, bo tam czekali.
Bo jak nie zapłacisz za faktury, to jest taki model biznesowy, jak nie zapłacisz za faktury w danym sezonie, to na wiosnę nie dostaniesz kolejnej partii obuwia.
Okej. Okay.
Więc musisz ściągnąć jakby z rynku pieniądze, tak? Czyli pozbyć się tego obuwia z jakąś tam określoną marżą, ale dużą niższą. Marża, tam gdzie się pojawiają przeceny na poziomie minus 30%, u detalisty, to znaczy, że na pewno dokłada do interesu, przynajmniej tak u nas było, co pokazał rok 2013 w papierach.
Okay. Czyli historia 2013, za dużo zamówiliście, musieliście ściągnąć kracie, żeby wyprzedać się i na końcu księgowa mówi: panie Marcinie, ma pan minus 70 tysięcy.
Tak, ale to mówimy tylko o jednym czynniku, bo tak. Jeżeli to nie jest jedyny czynnik, tak. Że to, że zamówiliśmy za dużo obuwia, to jest na rynku to, co rozmawialiśmy, wzrosły mocno reklamy, wzrosła konkurencja, zaczęła się wojna cenowa i też ten rok pokazał nam, że my wcześniej sprawdziliśmy, czego chce nasz klient.
Nie sprawdziliście.
Nie sprawdziliśmy, tak. My nie nauczyliśmy się swojego klienta na początku, kiedy startowaliśmy. I to jest bardzo ważna rzecz. W 2010 roku, startując, stwierdziliśmy, że wystarczy otworzyć fajny sklep internetowy, fajny layout i mieć fajny produkt, bo nam się wydaje, że tego chce klient. Nie poznaliśmy tego naszego klienta, nie porozmawialiśmy z nim, że tak powiem, żeby zrozumieć, jakie są jego potrzeby. Mhm. A potrzebą naszego klienta było mieć markowe buty w bardzo dużej ilości, w super niskich cenach.
Okej.
Okay. To była potrzeba naszego klienta, rozumiesz?
Jak wy to możecie, znaczy w super niskich cenach, czyli cena jak najniższa, rozumiem, że dlatego wojna, oni szukali mniejszej ceny, tak?
Cenowo, tak.
A w bardzo dużej ilości, tak?
Tak jest. Dostępności, bo klient i dzisiaj też tego oczekuje. Jeżeli popatrzymy na takie marki jak Adidas, Nike, Reebok, sportowe lub wszystkie takie znane marki, no to dzisiaj to tak też się tak odbywa. Dzisiaj klient chce po prostu mieć dużą ofertę, just in time, czy teraz, i najlepiej, żeby była w promocji. Hmm. Czyli tego chce mój klient. A ja w 2013 i już później 2014 nie byłem w stanie mu tego zaoferować. Bo żeby mieć niższą cenę, musiałbym taniej towar kupować, jak nikt mi tego nie dawał. Mogli to robić tacy duzi gracze, jak na przykład Zalando. To Zalando zaczął wymuszać na dostawcach tego samego towaru, który ja miałem, rabaty, bo był duży. To samo też robię obuwie.
Dużo taniej sprzedawali od was?
To nawet nie chodzi o to, czy oni dużo taniej ode mnie, od nas sprzedawali, bo załóżmy walka o tę cenę już podjęły same firmy, żeby ujednolicić to w pewnym momencie, żeby nie było bałaganu na rynku, więc firmy zaczęły dbać o to, na ile im się to udało, żeby wszystkie sklepy internetowe miały podobną cenę. Albo wręcz już w 2014 roku to już było tak, że wszyscy mają mieć taką samą, jeżeli chcesz handlować moim towarem. To jest taki warunek. To zaczęło się tak normalizować. Ale biznes już zaczął polegać na tym, że kto jakie rabaty uzyskał producenta ze względu na zakupy ilościowe. I załóżmy to dla porównania. My byliśmy w stanie kupić 10 tysięcy par u danego producenta albo 5 tysięcy par, a takie Zalando na przykład 1 000 000 par. Rozumiesz tę wagę?
Tak. I dostali na przykład, nie wiem, z 10-20% taniej?
Niech dostanie 8 lub 10%. 8% niech dostanie. To jest cały zarobek.
Tak.
Ja wychodzę na zero, a on zarabia. Czyli on dostarczał klientowi to, co, z czego klient chciał, a mój klient, to co już wcześniej wspomniałem i ja tego nie rozeznałem na samym początku, mój klient chciał markowego obuwia bardzo dużej ilości, dostępności, rozmiarów w dobrej cenie, czyli minus 30, a może nawet minus 40, tylko dla mnie minus 30% czy minus 40 oznaczało dokładanie do biznesu, mhm. A dla dużej firmy, takiej jak Zalando, czy e-obuwie w pewnym momencie, gdzie weszło już CCC, kupiło CCC e-obuwie, mhm. Oznaczało to, że u nich jeszcze zostaje, załóżmy, te wynegocjowane 8%, tak, u dostawcy, ale to też dostawcy obuwia, ale dostawcy usługi, bo to wiąże się z wieloma rzeczami. Tak. Paczki, my w pewnym momencie płaciliśmy za paczki 15 zł, a wiem, że konkurencja mogła dostać 8 zł.
Okay. Czyli skala ma znaczenie.
Skala ma znaczenie, absolutnie. Skala ma znaczenie, przynajmniej w tej branży i w tym, co my chcieliśmy zrobić.
Okej, no to boli.
Boli. Boli.
Te wnioski, o których teraz mówisz, to są wnioski pewnie kilka lat później niż z 2013.
Oczywiście, Grzegorz, to jest z perspektywy czasu, tak. Znaczy, jeżeli jesteś w tym rozpędzonym pociągu, okay. I mocno jesteś zaangażowany w pracowanie w swojej firmie, to już o czym mówiliśmy, nie pracą nad firmą i na tym, w którym kierunku chcesz, żeby ona poszła i żebyś miał czas na to, żeby obserwować konkurencję na bieżąco i to, co się dzieje na rynku, jak się zmienia rynek, musisz mieć na to czas. Jeżeli jesteś właścicielem takiej firmy, i chcesz zarządzać tą firmą i wkładasz tam swój kapitał, to musisz mieć na to czas. Musisz pewne rzeczy wyprzedzać. I tutaj chodzi o delegowanie pewnych rzeczy, wyszukiwanie odpowiednich partnerów, bo to jest bardzo istotne. I wspomniałem o tym, że w 2012 roku zaczęliśmy współpracę z firmą marketingową i to też jest taka dosyć nieudana współpraca z perspektywy czasu, jak na to patrzę. Na to musisz mieć czas, czyli, ale to już wiem ze swojego doświadczenia i tego, co się tam wydarzyło, bo jeżeli jesteś mocno zaangażowany w pracę w firmie, w zagaszenie pożarów, w robienie najmniejszych takich tak zwanych dupereli, a nie dasz tego, żeby to robili ludzie, odpowiedni ludzie i nie masz tej wizji i nie znasz swojego klienta i czego on od ciebie oczekuje, no to się kończy, myślę, tak jak się skończyło u nas.
Okej, okay, no właśnie. Za chwilę do tego dojdziemy. czym się to skończyło. Bo powiedziałeś też coś takiego, nie nauczyliśmy się własnego klienta w 2010 roku.
Tak, nie nauczyliśmy się go. Bo...
A jak chciałeś, bo mówiłeś, że później, teraz już wiesz, czego potrzebował, czyli tanio i dużo.
Tak.
Czyli tanio, czyli dla niego cena ma znaczenie i dużo tego towaru.
Tak.
A jak byś się wtedy nauczył tego klienta? Skoro już wiesz, że nie nauczyłeś się, to jakbyś do tego tematu podszedł, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę chce klient?
Wiesz co, przede wszystkim już teraz wiem, że nie chciałbym być takim ignorantem, jak próbę, że wszystko wiem. To jest pierwszy błąd. Nie wiem. To nie wystarczy otworzyć sklepu i wstawić butów do sklepu i to wystarczy, bo ja uważam, że klient tego chce, to po pierwsze. Pierwsze to jest badanie rynku, powinno się odbyć. Chyba dobrze go nie rozeznanie rynku. Dobrze tego nie zrobiliśmy.
Okej, okay, a jakbyś to teraz zrobił?
Dzisiaj, gdy na pewno przyjrzałbym się tym rynkom, które się pierwsze rozwijały, bardzo dokładnie bym się temu przyjrzał, czyli Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, bo to jednak stamtąd wszystko przyszło, tak?
Mhm.
I wtedy powinienem bardziej zbadać już firmy, które tam dobrze funkcjonowały, tak? Na czym funkcjonują, jak funkcjonują i czego ich klient chce, tak? Jak to się odbywa, bo tego nie zrobiliśmy, takiego researchu nie zrobiliśmy na pewno.
Mhm.
Jakby rozmowa z klientem, nie wiem na ile to jest dzisiaj możliwe, znaczy jest to na zasadzie testowania, czego chce mój klient. Dzisiaj mamy do czynienia z mediami społecznościowymi, a przecież Facebook wszedł do Polski dopiero w 2008?
Mhm.
2008, on dopiero powstawał, nasz sklep ruszył w 2010. My tego jeszcze nie rozumieliśmy, co to jest, jaka jest potęga w mediach społecznościowych. Tak, czyli ja tego klienta mogę się nauczyć, może nawet nie tyle nauczyć, słuchać tego klienta, co on chce. Ja mogę mu pokazać produkt, nawet nie muszę go kupować, ale mogę mu pokazać, że chcę coś takiego zamówić, czy mu się to podoba, czy nie, jaką cenę by zapłacił, co on o tym sądzi i tak dalej. Dzisiaj bym słuchał tego klienta, rozmawiał z nim, miałbym z nim kontakt. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby z klientem rozmawiać i razem z nim budować swój produkt. To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie zrobię, jeżeli nie nauczę się i klienta, i nie zobaczę, jaki jest ten mój wymarzony klient, ile ma lat, i czym się zajmuje, czym jeździ, gdzie odpoczywa, jakie pije wino, na co wydaje pieniądze, gdzie spędza wolny czas i tak dalej. Jeżeli go nie zrozumiem, jaki on jest, to po prostu się z nim minę i z tym swoim produktem, który sam wymyśliłem, ja po prostu się z nim minę, bo nie zaspokoję jego potrzeby. I tyle. I on mi nie zapłaci. To jest normalne. I dzisiaj wiem, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, otwierając własnego biznesu, czy w ogóle sprzedaży czegokolwiek.
Tak. Znaczy, ja tutaj wrzucę dwie rzeczy do tego, co ty mówisz. Po pierwsze, nauka własnego klienta. Ja mam takie dwa pytania, które mówię wszystkim moim klientom, którzy są właścicielami sklepów internetowych, żeby zadawali swoim klientom. Dlaczego u mnie kupiłeś?
Tak.
Z jakiego powodu kupiłeś u mnie? A drugie, dlaczego u mnie nie kupiłeś? I mówię im, róbcie to przez telefon. Wysyłasz paczkę do klienta, zadzwoń, powiedz, właśnie kupuję twoją paczkę, dziękuję za to. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na nasz sklep, a nie inny? Tak? Wykonując co kwartał, co pół roku takie telefony, widzisz tendencję, co mówią klienci. 30-50 telefonów, żeby mieć jakąś skalę i wiesz, co jest. To są tanie badania klienta, ale jak rozumiesz klienta, tak jak mówisz, to jesteś w stanie mu dostarczyć to, co chce. A jak zrobić, dlaczego nie kupiłeś u mnie? No na pewno każdy sklep ma jakieś telefony od klientów z pytaniami i oni pewnie nie kupili, tak?
Tak, tak. Że wiesz, my w pewnym czasie robiliśmy, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale daliśmy takie narzędzie właśnie osobie obsługującej, dwie osoby, które obsługiwały u nas, czyli maile, telefony i tak, tak, obsługa klienta, żeby zadzwonić do klienta po odebranej paczce, żeby robić takie telefony, tak? Robiliśmy te telefony. To dotyczyło tego, jak paczka, w jakim stanie dotarła, czy jak powinna być zapakowana, co sądzi o tych butach, albo dlaczego będzie zwracał i tak dalej. To były cenne informacje, ale to już było jakby troszeczkę za późno, bo to już był rok, załóżmy 2014, 2015, to już było troszeczkę za późno, ale to są bardzo ważne rzeczy. Klienci są bardzo mile zaskoczeni tym, że w ogóle, że tam jest po drugiej stronie osoba, że nie tylko automat mi to wysłał, tylko że tam jest druga osoba i faktycznie bardzo ważna rzecz, też taka nabudowanie w ogóle marki i takiego zaufania.
Czy zgadzam się w 100%? A powiedz mi, ty to robiłeś te telefony czy pracownice?
Było tak, że i ja robiłem. Było tak, przy czym no, delegowałem to pracownikom. Nie wiem, czy to jest dobre. I to jest, nie, to nie jest dobre. Myślę, że każdy właściciel powinien tak zwane iść w teren. Musi iść w teren. Musi iść do swojego klienta, musi go poznać. Trochę musi być w jego środowisku, że tak wolę, posłuchać go, rozmawiać z nim, stać się wręcz tym swoim klientem. To jest bardzo ważne.
Bardzo ciekawy pomysł powiedziałeś, że po otrzymanej paczce pytam się klienta. O tym nie pomyślałem, ale to rzeczywiście też jest fajne. Jakże proste i tanie w obecnych czasach, żeby coś takiego zrobić, bo to trochę czasu.
I też myślę, ale że mamy wszystko do tego klienta. Mamy telefon, on już kupił u nas buty czy jakikolwiek inny produkt, on już nam zaufał. To już jest tak, to jest zaprzyjaźniony klient, że tak powiem. A jeszcze jeżeli z nim porozmawiamy,
to już w ogóle.
To nawet jeżeli jest niezadowolony z tego produktu, to chyba nawet jeszcze ważniejsza informacja jest, dlaczego jest niezadowolony, co trzeba byłoby poprawić, albo to są bardzo istotne informacje. Ale na to czasami nie ma czasu, nie? Po prostu.
No, nie ma czasu, dlatego, przepraszam, powiem pytanie, skończyłeś tam, gdzie skończyłeś. Ale do tego właśnie dojdziemy. Ale to, co mi się rzuca, to co powiedziałeś, że jest ważne, żeby poznać ten biznes, w który wchodzimy. I nie wiem, czy znałeś taką książkę Delivering Happiness.
Nie.
Dostarczanie szczęścia. To on napisał współwłaściciel firmy Zappos. Firma Zappos miała obroty, sprzedawała buty z obrotami miliard rocznie.
Zgadza się.
Oni startowali w tam 99 roku, parę lat temu, nie wiem dokładnie ile sprzedali.
Miliard dolarów oczywiście trzeba
tak,
to zaznaczyć.
Miliard dolarów, tak. Sprzedali się do Amazona. Amazon ich kupił z tego powodu, że oni mieli bardzo specyficzną kulturę organizacji i obsługi klienta. Oni się tym wybijali na poziomie, bo nie mieli pieniędzy na marketing i to, co chcieli zrobić, to po prostu dostarczać szczęście swoim klientom poprzez obsługę. I mają takie historie, że klient dzwoni do nich na pomoc, gdzie mogę kupić najbliższą pizzę. W tamtych czasach nie było internetu, więc ktoś tam brał książkę i szukał tą pizzę i dawał informacje klientowi, nieważne, o cokolwiek się zapytał. No takie legendy o nich krążyły i tym się wyróżniali na rynku w tamtych czasach, pomimo tego, że ta konkurencja pewnie tam też była dużo mniejsza niż teraz jest. I to, co on współautor tej książki, czy autor napisał, on uczył się grać w pokera przed przejściem do tej firmy. To tak jakby on inwestował w różne firmy wcześniej, sprzedał jakąś tam firmę i później zainwestował w Zappos. Bardzo ciekawa historia, polecam. Delivering Happiness. Nie pamiętam po polsku tytułu. W każdym razie miał taki okres, że nie miał firmy i grał w pokera zawodowo. I powiedział, że z pokera nauczył się jednego, żeby wygrać, to najważniejsza decyzja jest przed zaczęciem, to znaczy przed wejściem, wchodzisz do tego, wyobraź sobie tam salonu, masz 10 stolików pokera, najważniejsza decyzja biznesowa, jaka wtedy podejmował, do którego stolika podejść.
No tak.
W którym stoliku mam największe szanse wygrać, tak? Oceniał ludzi, czy są zaawansowani zawodowcy, czy nie, tak? Jak podszedł do zawodowców, pomimo, że sam był zawodowcem, miał mniejsze szanse wygrać niż jak byli jacyś amatorzy i tak dalej. I myślę, że w czasach e-commerce, takich dużej konkurencji, bardzo ważna jest decyzja, do którego stołu podejdziemy, do której branży, gdzie, jak znajdziemy sobie niszę z tymi butami, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest istotne i tak jak mówisz, ty tej lekcji trochę nie odrobiłeś, albo może odrobiłeś, tylko zmienił się rynek, tak? Którego nie zauważyłeś, że się zmienia.
Oczywiście, że tak. To na pewno, bo przewidzieć wszystkiego się nie da, ale jeżeli nie można, to już to, co wspomniałem, nie można być ignorantem, takim bezczelnym, że tak powiem, jeżeli mam możliwość i to, co daje mi dzisiejszy rynek, to, co daje mi wiedza, która gdzieś jest tam skumulowana, jakieś dane, jakieś doświadczenia, to nie mogę nie korzystać z tego.
Tak.
To jest karygodne, że tak powiem. No i teraz, jeżeli załóżmy, mówi się, że dobry startup przygotowuje się 36 miesięcy, tak?
Mhm.
I to jest krok po kroku, to jest badanie, od badania rynku, szukania i uczenia się klienta, tworzeniem z nim produktu i tak dalej, mierzenia tego wszystkiego, wypuszczania produktów testowych i tak dalej. I tyle powinno, znaczy nie powinno, załóżmy, że to jest dobry czas, żeby 36 miesięcy, może ktoś nie ma tyle czasu, ale te duże firmy też tak pracują przy wdrażaniu nowych produktów, a jeżeli ja poświęciłem na to 3 miesiące czy 4 i nie do końca skupiłem się na tych ważnych rzeczach, tylko na tym, żeby zrobić technicznie sklep i wymyśleć jakiś produkt, taki sam, że ja mam taki pomysł, to później to się odbija czkawką w następnych latach, tak jak to się okazało.
No właśnie. Czyli skończyliśmy na 2013 roku minus 70 tysięcy. Tak. Konkurencja jeszcze bardziej wzrosła. Wy się w grudniu 2013 zorientowaliście, jest strata. To dobrze, że w grudniu, a nie gdzieś w styczniu, lutym. Co się wydarzyło w 2014?
2014 to jest, żyjesz nadzieją i chyba historią, która się wydarzyła, czyli tą dobrą historią, że, że się odkujesz, tak? Że no, jesteśmy w tym. Pociąg jest rozpędzony i zaczniemy działać i przy czym zaczęły się pojawiać już pierwsze problemy z płynnością finansową. Czyli te działania takie, że musieliśmy uciekać z towaru, żeby zapłacić za faktury, to się odbijało czkawką z następnych, czyli ta strata, tak, którą generowaliśmy, w pewnym momencie zaczęło brakować na zapłacenie na faktury w terminie, tak?
Nie tak.
Które dawali nasi dostawcy 30, 60, 90 dni. Rotacja towaru była zbyt słaba, żeby mieć problemy z płynnością finansową, więc jakieś podpieranie się kredytami obrotowymi i tak dalej, to są też kolejne koszty. Rósł też marketing i tutaj też bym wrócił do tej firmy marketingowej.
Czyli koszty rosły, tak?
Rosły koszty, tak. Rosły koszty marketingu, obsługi i tak dalej, więc nieporównywalne do tego, co zaczynaliśmy w 2010, 11 czy nawet 12. Te koszty były już dosyć spore, zwłaszcza marketingowe. Też obsługa marketingowa dużo, dużo zostawiała do życzenia. Ta firma, z którą współpracowaliśmy.
Co się z takiego działo w takim razie, jak już jesteśmy przy tym temacie?
Znaczy zmroziła mnie chyba, my płaciliśmy dosyć sporo, myślę, że za obsługę, przy czym firma robiła dla nas wszystko, tak powiem, e-mail marketing, Google AdWords, działania już na Facebooku, bo wtedy już było wiadomo, że Facebook może sprzedawać graficzne rzeczy, plus też obsługa programistyczna, bo my w międzyczasie zmieniliśmy layout strony i zmieniliśmy CMS-a.
Okej, czyli zmieniliście jeszcze CMS-a w 2000.
Z tego co pamiętam, to właśnie chyba w 2013.
Okay.
Bo wtedy już z nimi pracowaliśmy, z tą agencją i był pomysł na to, żeby zmienić layout, że layout już jest przestarzały, trochę niefunkcjonalny. To była prawda. Czyli to była też kolejna inwestycja, którą musieliśmy ponieść i też to był CMS dedykowany.
Okay.
Zmiana też logo, znaczy nie nazwy, ale trochę logo, layoutu. Sklep zaczął wyglądać bardzo fajnie, nawet dostaliśmy nagrodę, już, czy nie, zmiana chyba jednak była w 2014.
Okay.
Bo jeżeli nagrodę dostaliśmy w 2015 na wiosnę, zajęliśmy drugie miejsce w E-Commerce Innovation Awards. Tak.
Oh.
Tak.
No.
za zmianę tego layoutu i jakby funkcjonalność sklepu.
No właśnie, czyli płaciliście im dużo, co znaczy dużo?
Za obsługę. No, znaczy...
To było kilka tysięcy?
Dużo, w stosunku do tego, co nam oferowali jakość, bo tak bym powiedział, okay. Bo dużo, to nie wiem, czy to jest dużo. Myślę, że to nie jest dużo za tak wiele narzędzi, które jakby dawali,
tak, tak.
Plus obsługę programistyczną, ale płaciliśmy około 7 tysięcy złotych miesięcznie.
Okay. Za obsługę samą, tak?
Za samą obsługę, plus oczywiście koszta marketingu. Tak,
No właśnie, a co znaczy jakość? Co tam było? No to jest jakość.
Wiesz co, pierwsza rzecz, może zacznę od programistycznych rzeczy, bo to oni zrobili okay, ten...
Bo oni też robili programistyczne.
Tak, wszystko jakby im oddaliśmy, bo narzekali strasznie, podejmowali działania marketingowe już w 2013, ale narzekali, że strona jest niefunkcjonalna, że moglibyśmy podnieść konwersję i tak dalej, więc... zmieńmy layout strony, zróbmy nowego CMS-a, zróbcie to u nas, przez to poprawimy konwersję, a przez to też zmniejszymy koszty marketingowe. Logiczne.
No logiczne.
To było logiczne, bo było wiele argumentów za tym, żeby zmienić ten layout strony. On już faktycznie był nieużyteczny jeszcze od strony mobilnej i tak dalej. Tak? Nie był zawarty, strona nie była responsywna, więc absolutnie wymagało to zmiany i tutaj nie było żadnej dyskusji. No tak, ale schody się zaczynają, kiedy zaczynasz współpracę od tej strony programistycznej. No i to jest męka. No.
Czemu męka?
Męka od, po pierwsze, kontakt, to jest pierwsza rzecz, czyli ten kontakt się przedłużał, to się z tygodni robiły się miesiące, cały czas występowały jakieś błędy. No, od strony programistycznej bardzo ciężko nam się współpracować, nawet jak już został wdrożony system, to cały czas coś się sypało. Cały czas było, chcieliśmy jakąś drobną zmianę w jakimś tam module, a dorobić jakiś moduł. Mhm. Dorabialiśmy to, a psuła się jakaś inna rzecz, zupełnie niezwiązana z tym.
Ale oni wszystko pisali całego CMS-a pod was? Czy już mieli?
Nie, myślę, że oni mieli swój, tylko jakby pewne rzeczy były pod nas pisane, pewne moduły.
Okay.
Niemniej jednak, nie wiem, chyba tam brakowało naprawdę fachowców z krwi i kości, takich programistów naprawdę skrupulatnych, wiesz, i bardzo często było tak, że zrobili jedną rzecz, a psuła się któraś, którą już mieliśmy dawno przerobione. Tak? To jest...
Znaczy, Marcin, no powiedz, mówiąc tak tutaj z naszego doświadczenia, bo przecież my robimy programistycznie na PrestaShopie i SOTE,
tak.
No to... Często tak jest, bo te systemy są bardzo skomplikowane, tak? Robisz jedno, a drugie się wysypie i bez testów tego się nie przejdzie. A z drugiej strony, jak się robi to na kilka sklepów, no to na kimś to trzeba testować. Jakby te rzeczy wychodzą zawsze i będą wychodzić, tak? Więc jeśli się robi dedykowany sklep, no to ten klient, który ma dedykowany sklep, jest takim beta testerem. Zobaczcie, jak to się dzieje, nie wiem, z Windowsem, czy jeszcze z innymi, gdzie ten okres... przed publiczną publikacją zawsze jest beta, jakaś wersja, tak? Na przykład to jest często w przeglądarkach typu Chrome, typu Firefox, gdzie klienci najpierw dostają testerzy, wiedzą, że tam są jeszcze błędy, tak? E-commerce, takie silniki też są bardzo skomplikowane i te błędy są. I nie zawsze programista jest w stanie przewidzieć, że to spowoduje gdzieś tam problemy, tak? Nawet największe banki czy gdzieś mają wyłączenie systemu, bo gdzieś coś się spieprzyło, mówiąc brzydko, i wyłączenia. Na szczęście oni mają bardzo rozbudowane te systemy bezpieczeństwa i to się zdarza rzadko, tak? No jest pytanie, czy oni byli bardziej firmą programistyczną, czy bardziej marketingową. Nie wiem, czy mieli u siebie programistów, czy gdzieś na to.
Mieli u siebie. Grzegorz, my się już trochę znamy i wiem, jak pracujesz i przede wszystkim, jak pracują twoi programiści. To umówmy się, to ty masz programistów, okej.
Okay?
Ty naprawdę masz programistów i ja wiem, że są pewne rzeczy, których się nie da przewidzieć, ale to jest niebo a ziemia, naprawdę. Ja wiem, widzę czasami waszą pracę i jak to funkcjonuje, a wiem, przez co przechodziłem z nimi, więc nie wiem, jak to opisać, ale to naprawdę w skali 1 do 10 jesteście między 9 a 10, a oni byli między 2 a 3.
No. Jest, poważnie?
To tak, a wiesz, a pieniądze płaci się podobno.
Że taki...
Więc to jest dosyć ważne, czyli rolą jakby też przedsiębiorcy i tego jest wybór odpowiednich firm do współpracy.
Czy tutaj chciałem słuchaczom powiedzieć, Maciej z nami współpracuje, robi marketing dla naszych klientów i Maciej zleca naszym programistom różne rzeczy dla naszych klientów, aniżeli sam my coś robimy dla niego, żeby była jasność, żeby była taka transparentność, więc
jakby, no tak. Ale ja wiem też, jak wygląda kontakt. To jest, czeka się najwyżej godzinę na odpowiedź na maila. No nie, a nie tydzień.
No może masz większy priorytet. Tu naszym klientom mówimy, że w ciągu dnia odpowiemy, chociaż chłopacy tam dwa razy dziennie przynajmniej gdzieś tam przejrzą i odpowiedzą. I klienci rzeczywiście się nie cierpliwią. Czyli mówisz, że po prostu to wdrożenie tego nowego sklepu przedłużało się z tygodni na miesiące, a dwa, kontakt był ciężki, czyli bardzo mocno cię angażował czasowo, tak?
Tak.
Coś jeszcze? Się tam...
Znaczy to jest jedna strona, której tak. nas obsługiwali, która bardzo kulała, tak. jak ci się mogę powiedzieć, i bardzo tak. no, dochodzi frustracja i takie, że nie masz wyjścia, no, związałeś się z nimi tak. i no, chcesz to dokończyć i tak dalej. To wpływa też na jakość funkcjonowania sklepu i na twoje obroty.
Wielokrotnie to słyszę. Wielokrotnie.
To jest jedna rzecz, tak. A drugą nogą, którą się zajmowali, to był ten marketing. Tak, którą gdzieś też tak wprowadzili i chyba takim, nie do końca też z tego byliśmy zadowoleni, były to spore koszta, wydawane te pieniądze na różne takie promocje, które nie do końca wpływały pozytywnie na sprzedaż i różne pomysły takie marketingowe, ale chyba takim szczytem było to, kiedy osoba obsługująca Google AdWords, gdzie ja musiałem, uwierz mi, Grzegorz, prawie codziennie kontaktować się z nimi i z osobą, która prowadzi Facebooka i z osobą, która prowadziła Google AdWords i z koordynatorem. Praktycznie codziennie byliśmy na telefonie, żeby to wszystko dobrze zrobić, więc tak naprawdę tę pracę wykonywałem ją ja, ale ludźmi, ja to, na to też poświęcałem czas, żeby to wszystko okay. dobrze funkcjonowało, czyli nie mogłem pozostawić tego, nie byłem tak spokojny, żeby zostawić tą ich pracę, a szczytem już było to, kiedy był ustalony budżet, załóżmy, nie wiem, 5 000 na Google AdWords, tak? Mm-hmm. 5 czy 6 000 miesięcznie, tak? Mieliśmy budżet. Mm-hmm. I ja rozmawiam z chłopakiem, który się tym zajmuje i pytam się, dlaczego ta reklama jeszcze działa, jeżeli ona nie przynosi zysku. Mhm. Widzę, że wyklikuje nam, tylko są kliknięcia, a nie ma przychodu. No tak, ustawiałem to, żeby wypalić budżet.
To właśnie.
Ja po prostu zamarłem. Robił to tylko dlatego, żeby się wypełnił budżet, rozumiesz? Tylko dlatego. Jakbym ustalił 20 000, to byśmy wyklikali 20 000. I po prostu wtedy to już nie wierzyłem, że taka odpowiedź i to przeważyło na tym, że nie, to jeżeli to tak ma wyglądać, jeżeli ja i tak wykonuję kawał z roboty, a po drugiej stronie jest ktoś, tylko patrzy na to, żeby przepalić budżet, a w internecie, jak wiesz, można przepalić każde pieniądze, no to wtedy się rozstaliśmy i zacząłem sam już.
Nie szukałeś innej agencji?
Wtedy już nie szukałem, bo sklep był na takim etapie, że po głowie mi chodziło wygaśnięcie tego, więc tak. szukanie agencji wtedy mijało się z celem. Na pewno to nie jest tak, że samemu da się to zrobić dobrze. To nie, to trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu. Ja to robiłem, tak. dlatego że po drugiej stronie nie miałem partnera, ale... Na pewno dałbym to agencji, to bez dwóch zdań, tylko po prostu komuś, kto nie będzie przepalał mojego budżetu.
Bo z tego, co ty opowiadasz, ty wykonałeś pracę takiego koordynatora, który pilnuje, żeby tam pracownicy dobrze wykonywali swoją robotę, żeby to tak, połączyć, tak, taką synergię robić, tak?
Tak. No to tak, jest... no bo tam były moje pieniądze, rozumiesz, tak, to wiesz, to...
Kumam. Znaczy tutaj widzę, że to by się przydało tobie jako usługa niezależnego commerce managera, tak, ja myślę nad strategią, albo sam to robię, albo mam takiego, który pilnuje moich podwykonawców od AdWordsa i Facebooka i innych, tak? Gdzieś to spina, tak? I pilnuje, żeby oni to ogarnęli dobrze.
No tak, to ja taką osobą byłem w swoim
tak.
czasie, wiesz.
No właśnie. Ktoś to musi robić, tak jakby inaczej się tego nie da zrobić. Teraz zrobimy dla kilku tam sklepów taką rzecz i ona właśnie jest taką zewnętrznym, niezależnym e-commerce managerem i my często powtarzamy, że my możemy cię zacząć to robić, ale ty musisz nauczyć się sam najlepiej tym kierować, mieć taką wizję tego e-commerce'u, bo my za ciebie tego nie zrobimy, żadna agencja za ciebie to nie zrobi, jeśli ty nie masz wizji, jeśli nie znasz się na tym e-commerce. A ja widzę bardzo często, że te mniejsze i średnie e-commerce te jakby skupiają się na wysyłkach, na te, jakby żyją w tym biznesie, a nie pracują nad biznesem. I to jest gdzieś tam kłopot, bo później budzą się trochę tak, powiem brzydko, z ręką w nocniku, tak jak ty, że mam minus 70 tysięcy. Agencja, którą zatrudniłem, nie działa tak, jakbym chciał. Ja poświęcam czas na to. Nie mam czasu, żeby się skupić na rozwoju tej firmy, tak? Tak jakby. Właśnie, ale jak już jesteśmy przy tej agencji, jest kwestia tego, co zrobić, żeby takiego błędu nie popełnić. Czy ty wiesz teraz, co byś zrobił inaczej, żeby lepiej wybrać agencję? Co byś, na co byś zwrócił uwagę?
Wiesz, przede wszystkim no, rozumiem, że dana agencja z kimś współpracuje, tak? I no, są jakieś opinie, tak? Czyli jeżeli ktoś jest z daną agencją przez parę lat i są, ja rozumiem, że są lepsze i gorsze miesiące, są lepsze i gorsze chwile i tak dalej. No ale no, ważna jest też opinia, tak, o danej agencji, no i ale opinia opinią, ale też efekty pracy, tak.
No, to... no i jak byś to sprawdził, tą opinię i te efekty?
Wiesz co, po prostu bym zadzwonił do właściciela danego sklepu i z nim porozmawiał.
Okej.
Okay. Jeżeli on jest klientem danej agencji, to bym z nim porozmawiał, jak się nim współpracuje.
I jakie pytania byś mu zadał?
Po pierwsze, jaki jest kontakt?
Okay.
To jest pierwsze.
Okej, okay, czyli kontakt najważniejszy, tak?
Wyobraź sobie, że tak, bo twój czas jest cenny. Ja wiem, że wiem, ile czasu poświęciłem na wydzwanianie, wyczekiwanie, wysyłanie maili, z uderzaniem głową w mur. Na to nie ma po prostu czasu.
Okay.
Na to po prostu nie ma czasu. Ja prowadząc jakby swój biznes, mam się nad nim skupić, a nie na tym, że wykonywaniem telefonów, skupianiem się na tym, czy ta agencja pracuje, czy nie. Ja mogę nawet w miesiącu nie rozmawiać z tą agencją, czy przedstawicielem tej agencji i mieć zraportowane to, co oni zrobili i zobaczyć, czy mi to odpowiada, czy nie. Ale jeżeli czegoś potrzebuję, bo jest awaria, albo potrzebuję coś szybko wdrożyć, to po prostu są dla mnie. To jest dosyć istotne, bo ten czas jest ważny, czas kosztuje i to jest pierwsza taka podstawowa rzecz, ja bym powiedział, bo całą resztę to można dograć, tak? Ale kontakt jest, no w moim przypadku uważam, że to jest priorytetowa sprawa. Tak?
Powiem ci, że to jest taki miód na moje serce. Ja sobie zesłuchać, myślę, że się umówiliśmy, bo z Macinem ja zawsze te rozmowy zaczynam tak ad hoc, mówimy sobie tylko główny temat. I to generalnie jest kolejny klient, który nam mówi kontakt, a ja właśnie, my to stawiamy, dla mnie komunikacja to numer jeden jest. I sprawdzi, dlatego mamy dwóch koordynatorów na pięciu programistów.
No tak.
Bo obsługując 30 sklepów, tych dwóch koordynatorów, no tego kontaktu jest strasznie dużo i to jest pierwsza rzecz, która drażni klientów i oni są od tego, żeby tylko się być na jakieś każde zaufanie klienta, ale nie mówmy sobie, że mamy jakieś zasady, żeby to nie było, że nasi klienci też często czekają, dzwonią i nie odbieramy telefonów, bo gdzieś rozmawiamy z innymi i tak dalej, ale na pewno odzwonią i to jest taka komunikacja, że generalnie klienci się nie skarżą. To jest numer jeden i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak ty mi opowiadasz, po prostu. O, masa, ja sobie nie wyobrażam po prostu, tak, żeby...
To jest jedna rzecz.
Żeby jeszcze walczyć o ten kontakt, żeby było zrobione, żeby walczyć, żebyście mi zrobili, tak?
Nie, to jest strasznie frustrujące. To i wiesz, jeszcze jest do tego tak dochodzi, oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu, ja już parę rzeczy wiem, umiem, ale ja nie znam się na języku programistycznym, ja nie znam się na pewnych rzeczach, które ja tego nie rozumiem, tak, jako klient. Ja nie muszę tego rozumieć, bo gdybym to rozumiał, to bym zajmował się programowaniem. Ja tego nie rozumiem i też jeszcze chodzi o takie przekładanie z ludzkiego języka na programistyczny odwrotnie, więc może potrzebny jest ten koordynator. Nie potrzebuję tego wiedzieć. Ja tylko chcę, mam pomysł na zrobienie czegoś, tak? Czy mam jakąś wizję, no i zgłaszam się, tak, do tej swojej agencji i podsuwam pomysł, czy oni przychodzą do mnie z rozwiązaniem, tak?
Mhm.
Ja nawet nie muszę wiedzieć, jak to się robi i tak dalej, bo to nie jest moje zadanie.
No właśnie, no właśnie. Czyli 2014, myślicie, że środkujecie, zaczynają się pierwsze problemy z płynnością finansową.
Tak.
Kończy się 2014 ze stratą czy zyskiem?
Wiesz co, 14 to było chyba jakieś takie bliskie zero, bym powiedział.
Okej, okay. Blisko zero, czyli to za to żyliście?
No zjadaliśmy buty. Kredyt, no Grzegorz, wiesz jak to jest, jak ci brakuje na finansowanie, no to po prostu tą swoją firmę chcesz dofinansować, no twoje finanse się już skończyły, tym bardziej, że ich na początku nie miałeś, bo miałeś tylko 20 tysięcy ze sprzedaży auta, wszystko jest tak naprawdę z obrotu i z takiego obracania tym towarem, więc jeżeli ci brakuje, to są takie instytucje jak banki, które w pewnym momencie bardzo chętnie ci udzielają wszelakich pożyczek.
Tak jest. Dużo tego kredytu wzięliście wtedy, jeśli możesz zdradzić?
No i był i obrotowy, był i hipoteczny.
Okej, okay, czyli ostro.
Spora kwota.
Sześciocyfrowa, rozumiem.
Sześciocyfrowa, tak.
No, czyli okej, okay, czyli miałeś ten kredyt i zaczyna się 2015.
Tak, zaczyna się 2015 i to już jest, to już zaczyna, jakby zaczynamy dorastać do tego, że, znaczy są takie dwa rozwiązania. Albo jeszcze to mocno dofinansujemy,
mhm.
ale już nie sami, bo już nam nikt kredytów nie udzieli, że albo znajdziemy inwestora i spróbujemy to jeszcze pchnąć tak. na jakiś wyższy level, że tak, tak powiem, albo staniemy w prawdzie i powiemy sobie, że ani nie będziemy już numer jeden na tym rynku, ani numer dwa i że tak naprawdę przegraliśmy tę konkurencję.
Mhm.
I to jest chyba taka najtrudniejsza decyzja, ale którą w pewnym momencie trzeba ją podjąć. My taką decyzję podjęliśmy, tak, że ten sklep...
Długo trwało?
No, to jest taki chyba cały 2015, tak? Jeszcze zobaczyć, co będzie i tak dalej, trochę wygaszanie, zwalnianie ludzi, szukanie też jeszcze jakichś innych rozwiązań w międzyczasie. To nawet był taki czas, że my do swojej oferty wprowadziliśmy zabawki, czyli korzystając z tego, że mieliśmy już wypracowanego klienta. Klienci naprawdę chętnie do nas wracali. Mieliśmy rozbudowaną bazę tych klientów, głównie obuwia dziecięcego. Więc jeżeli mamy ofertę obuwia dziecięcego, więc też wprowadziliśmy i zabawki, przy okazji klienci też to kupowali. Wprowadzaliśmy nowe firmy. Trochę, znaczy też jeszcze 2015 rok był taki, że wprowadzaliśmy, chcieliśmy się też troszeczkę odróżniać, zaczęliśmy szukać nowych dostawców, nowych firm, między innymi taka firma Rejma, już nie było stricte obuwie, ale też kombinezony, kurtki, taka odzież, czyli jeszcze, jeszcze próbowaliśmy znaleźć taką swoje DNA, że tak powiem, w ostatniej chwili, chcieliśmy się zacząć odróżniać od tej dużej konkurencji, która cały czas nam gdzieś uciekała i wykorzystywać tego naszego klienta wypracowanego, ale to już było chyba takie ratowanie, że tak powiem, czego się nie dało uratować. No.
Przynajmniej nie tymi metodami, które proponowałeś.
Nie tymi metodami, absolutnie, tak. I chyba już, wiesz, troszeczkę też zabrakło sił i takiej motywacji, przyszło jakieś tam zmęczenie też takim, tak, tym, że że to, co robiłeś, to jednak przyniosło ci w perspektywie czasu straty i to takie finansowe dosyć duże.
A to w 2015 jaki mieliście obrót?
2015 on już był poniżej, spadło poniżej 2 milionów.
Okej, okay, a wynik finansowy na minusie, rozumiem?
Wynik finansowy on już był na plusie, ale na takim plusie około 20 tysięcy, więc to.
Okej, okay, czyli z tego musieliście przeżyć za 20 tysięcy cały rok całą rodziną.
Czyli tak naprawdę wiesz, co to oznaczało. Dalsze zadłużanie.
I później 2016 podjęliście finalną decyzję.
2016 to już decyzja o tym, że sprzedajemy sklep.
Okej. Okay. I co, udało się sprzedać?
Nie udało się.
Okej. Okay. I co w związku z tym?
Co w związku z tym, że się nie udało?
No, no, jakie to są konsekwencje? Generalnie zamykacie sklep, nie udało się sprzedać. Za dużo chcieliście sprzedać?
Na początku tak. Myślę, że liczyliśmy, zaczynaliśmy, nie wiem, wcale chyba nie od wygórowanych jakichś cen, bo najpierw było około 400 tysięcy złotych.
Okej, okay. 400 tysięcy złotych, tak?
Tak. Dlatego chcieliśmy sprzedać ten sklep i pojawił się nawet potencjalny taki, bo kupców było wielu, kupców było wielu, pojawił się potencjalnie jeden taki, który wydawał się naprawdę już chętny i gotowy i troszeczkę nas przeciągał przez ten 2016 rok. My już nie zamawialiśmy obuwia, bo taka już była decyzja, więc troszeczkę to weszło w etap takiego wygaszania i schodzenia z magazynów, który mieliśmy. No taki proces troszeczkę zamykania firmy, tak?
Okay.
Jak nie masz, no to też się wiąże też z obciążeniami podatkowymi, bo schodzisz z magazynu, płacisz coraz większe podatki. Logiczne, tak? Bo nie masz zakupów, VAT jest wysoki, to też jest, to są koszty zamykania firmy, to są też bardzo duże koszty. Zwłaszcza podatkowe, bo musisz od tego wszystkiego zapłacić ten podatek. Jeżeli uciekasz z tego towaru, a żeby uciec z tego towaru, to też go mocno przeceniasz. No i tak troszeczkę regulowanie też zobowiązań finansowych, tak? Bo to też to się z tym też wiąże. No i ta osoba nas troszeczkę przeciągnęła przez 2016 rok i też takim momentem było to, że on powiedział nam, że on się też zastanawiał nad kupnem na obuwie. I powiedział, że to rozmawiał niby za obuwie i chciał kupić to za 1 czy 2 miliony złotych, ale że w ostatniej chwili się nie dogadali, co już zauważyłem, że on jest niepoważny po prostu.
Okay.
Bo przecież tam już od jakiegoś czasu było CCC i jak wiesz, CCC kupiło obuwie za 170 milionów.
Okay. No tak.
No i też schodzenie, jakby później już ten kupiec, ta sprawa się rozmowa, zauważyliśmy, że on jest po prostu niepoważny. No i sklep w związku z tym też zaczął jakby, my już nie inwestowaliśmy też tak w marketing, bo jeżeli schodzisz z magazynu, magazyn masz nieduży, nie masz tej pełnej oferty, więc nie ma sensu ściągania klienta na ten sklep, bo koszt pozyskania takiego klienta jest coraz większy, jak nie masz oferty. Więc ten sklep powoli zaczął wygasać, my zaczęliśmy schodzić z cen. Różni, po drodze trafiali się różni potencjalni kupcy. Większość to takich korporacyjnych marzycieli, bym powiedział, niż konkretnych osób.
Co byś teraz zrobił inaczej, żeby ten jednak sklep został sprzedany?
Co bym zrobił inaczej? Dobre pytanie. Chyba zacząłbym, i to kiedyś ty mi powiedziałeś tę propozycję, ale już po jakimś czasie, i to było bardzo rozsądne, że powinienem nie szukać na wolnym rynku, tylko jednak poszukać w branży wśród zaprzyjaźnionych osób. Czyli wcześniej podjąć tę decyzję i poszukać inwestora i kupca wśród teoretycznej konkurencji.
Mhm.
Czyli tam pójść z ofertą. I to byłoby najbardziej logiczne.
A co by się stało, gdybyś zamiast tam 400 tysięcy powiedział 200 tysięcy za ten sklep?
Prawdopodobnie bym go sprzedał. Ale to ja byłem za bardzo przywiązany do swojego dziecka.
Oh, oczywiście. Też miałem startup. To boli. Boli, jasne. Też mam portal kursu bezrynkowego pisania. Poświęciłem rok i 50 tysięcy na niego. I przez 2 lata Udziwiłem się, że coś z niego wyjdzie i że coś z nim zrobię i że coś kombinowałem jak dziki osioł. A po 7 latach wiem, że po prostu rynek pokazał, że tak naprawdę nic innego nie powstało. Mój wzór ze Stanów Zjednoczonych zmienił trochę model biznesowy, bo zaczął sprzedawać głównie do szkół i to nie wyszło, a produkt był naprawdę wyśmienity. Do korporacji też się nie udało sprzedawać, bo to była potrzeba na samym końcu. Inni też nie potrafili sprzedać, bo to dałem komuś też, żeby sprzedawał do korporacji, też nie wyszło. No cóż, to boli. Jakby...
To boli i to jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba umieć chyba w biznesie. Trzeba umieć stracić. Podjąć szybko tę decyzję, że bo takie przeciąganie tej decyzji przeradza się jeszcze w większą stratę, więc trzeba umieć stracić.
Ja i tak podziwiam twoją decyzję, że potrafiliście dość szybko, jak z perspektywy, jak patrzę na innych klientów, podjąć decyzję, zamykamy. Zamykamy to i nie generujemy więcej i zmieniamy to. I naprawdę podziwiałem cię, że potrafiłeś tę decyzję razem z żoną podjąć, pomimo tego, że była trudna, tak? Musieliście do niej dorosnąć.
Trudna, kosztowna, ale ona była bardzo świadoma, że będzie kosztowna tak. I że będzie trudna i że będziemy przechodzili bardzo trudny okres nie tylko w firmie, tak. Ale i w życiu takim prywatnym. No tak, można powiedzieć kryzys. Może w prywatnym nie kryzys, w prywatnym to wręcz odwrotnie. Ale taki, to co się wydarzyło, ktoś tam może to nazwać bankructwem, kryzysem, tak. Bardzo cenny czas, bardzo. Ja jestem po studiach Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 5 lat studiowałem. Te studia, które przeszedłem przez te 5, prawie 6 lat prowadzenia sklepu internetowego, własnego biznesu, przeogromna wiedza dla mnie i ogromne doświadczenie. Bardzo cenny czas.
No właśnie. A powiedz mi, Maciej, dlaczego wybraliście tą specjalizację? Bo wydaje mi się, że obuwie dziecięce to jest taka fajna nisza tak naprawdę, że tam nie powinno być dużej konkurencji. Dlatego tak się dziwię, że aż tak dostaliście po tyłku po tym, że tam...
Znaczy, Grzegorz, ja dalej uważam, że to jest bardzo fajny temat. I uważam, że jest dużo do zrobienia w tym temacie, tylko trzeba bardzo dobrze właśnie rozeznać rynek z tego swojego klienta, produkt. I myślę, że w tej chwili to brakuje takiego jednego porządnego sklepu z ofertą czy odzieży i w ogóle takiej dziecięcej branży. Nawet w międzyczasie tutaj nie rozmawialiśmy o tym, nie padło to, ale my bo był taki pomysł, został stworzony drugi sklep, Bambineo, który stricte miał być właśnie w tym kierunku, czyli od niemowlaka, że tak powiem, do tam, nie wiem, 12, 13 roku życia i absolutnie wszystko, tak, czyli taki naprawdę daleko, szeroko, różne akcesoria, różne produkty, nie tylko odzież. Dalej uważam, że jest tutaj potencjał, ale to już to wymaga bardzo dużej inwestycji i tego już sam bym tego nie robił. Na pewno zrobiłbym to z odpowiednimi ludźmi, bo każdy z nas ma inne umiejętności, inne zdolności, każdy jest jakby liderem w swojej dziedzinie i potrzeba jest takiego dobrego, zgranego zespołu, fajnego, żeby coś takiego stworzyć.
No właśnie. Fuh, to taka długa historia, czyli od otwarcia poprzez duże takie emocje od tego, że wszystko będzie dużo, że taki pozytywny, damy radę, taki hype tak zwany, czyli takie jesteśmy najlepsi, poprzez odkuje się, dam radę, poprzez, no nie, chyba jednak nie. No właśnie. A teraz? Co teraz? Jakie plany?
No teraz, jak wiesz, działam w marketingu. Nauczyłem się bardzo dużo. Wiem, co to znaczy nie przepalać pieniędzy. Wiem, czyli znam troszeczkę tę branżę od środka, od tego zaplecza i trochę rozumiem dobrze też, z czym borykają się Dzisiaj właściciele sklepów internetowych, małych, większych, dużych to może nie wiem, takich naprawdę ogromnych, tego jeszcze nie doświadczyłem. Działam w tym marketingu, czyli głównie, no to wiesz, to z Wami jako Facebook też rozwijamy, znaczy rozwijamy też brata sklep, bo brat jest producentem obuwia 7 mil i tam też jakby bardzo organicznie rozwijamy ten sklep internetowy. I jeżeli są nawet jakieś pomysły w głowie dzisiaj na różne biznesy, to trzeba dużo poświęcić czasu i to, co już wspomniałem, nie chcę być, czyli ten bagaż doświadczeń, który jest, nie chcę być ignorantem, chcę słuchać przede wszystkim klientów, rynku i otaczać się odpowiednimi ludźmi, wiesz, to jest bardzo ważne.
Czyli w 7 mil jesteś po prostu takim e-commerce managerem, który...
Można tak powiedzieć.
...wykorzystuje swoją wiedzę, żeby tamten sklep się udał, tak? No w Polsce zazwyczaj jak jest taka porażka, to ludziom mówią, a nie udało mu się. W Stanach Zjednoczonych natomiast ci ludzie, którzy przeszli przez te porażki, są bardzo doceniani, wręcz są statystyki, które mówią, że takie osoby, które przeszły tam x porażek, ich kolejna firma ma x% więcej szans, że się uda w stosunku do tego, kto nie przeszedł porażek. Nie wiem, czy to było dwa razy, czy 30%, nie pamiętam, ale no znacząco więcej niż osoba bez takiego doświadczenia.
Uczysz się po prostu na błędach, jak się mówi.
A ja jeszcze mam takie pytanie, bo mieliście ten CMS najpierw jeden, później drugi. No właśnie, jakoś specjalnie miałeś jakąś metodę na wybieranie tego CMS-a, że taki, a nie inny, czy po prostu agencja cię wybrała?
Oczywiście, że nie.
Okej.
Okay. Nie miałem, bo czy ja się na tym znam?
No. A teraz byś coś innego zrobił?
Wiesz co, teraz nie wiem, czy bym brał do końca taki bardzo jakby pisany od początku, tak jak dla mnie było to pisane w teorii i potem się borykam, tylko skazany jestem tylko na tę firmę. Może bym wziął takie w teorii gotowe rozwiązania, które są tak na rynku, tylko jakoś zmodyfikowałbym to pod siebie. Niekoniecznie też musiał, niekoniecznie jakby tam przechodzić teraz cały ten proces modułu wymyślania, jeżeli już pewne rzeczy są wymyślone, a tylko wziąłbym coś, co mogę udoskonalić, tak? I na pewno, no, niewątpliwie i to jest, nie zostawiłbym nigdy czegoś takiego, że kupiłbym załóżmy, nie wiem, jakiś tam gdzieś gotowy sklep, tak? Można kupić 3, czy 4, czy 5 tysięcy złotych i zostać z tym, bez obsługi programistycznej i że to samo tam będzie funkcjonowało, bo to tak nie jest. No. Trzeba to lepiej zrobić, z fajnym layoutem trochę rozbudować i mieć na stałe firmę obsługującą programistycznie. Tak? To jest mus taki.
Czy z tego, co powiedziałeś, to jest też dla mnie taki wniosek, że w twoim krytycznym roku 2014, gdzie myślałeś, że środkujesz, tam jeszcze robiliście ten sklep.
Tak.
Powiedziałeś, że tam po prostu ten kontakt był tragiczny, tak jakby bardzo dużo czasu cię zajmowało pilnowanie tej agencji, która ci robiła sklep i ten marketing.
Czasu, emocji, frustracji. Tak.
I nie mogłeś tak naprawdę spojrzeć, jak wygląda rzeczywistość, gdzie jesteś, tak? Tak jakby tak. Dopiero na koniec roku zobaczyłeś wyniki finansowe i tak jakby... Więc to jest tak naprawdę istotne, bo to często klienci tak patrzą, że im taniej, tym lepiej, tak jakby te funkcje biorą, te funkcje patrzą, kto co ładniej robi, no i się okazuje, że ten kontakt, który jest dużo, który odejmuje nam dużo stresu i takiej frustracji i czasu, i nawet wtedy, gdy nie jest to na przykład, nie wiem, idealnie zrobione, lepiej niż tamci, którzy się specjalizują tylko w tym produkcie, w tym momencie tak naprawdę dużo więcej zyskujemy, bo zyskujemy czas na to, żeby się skupić na biznesie.
Absolutnie.
Coś, co chyba jest ważne, żeby zobaczyć, czy jest rzeczywistość, tak? Stanąć w prawdzie, jak powiedziałeś.
Tak. I jeszcze inaczej, sklep, bo takie wyobrażenie, że ten sklep internetowy, czyli ten cały mechanizm i tak dalej, to jest najważniejsza rzecz. Ona jest bardzo ważna, ale ona przede wszystkim musi być funkcjonalna. Fajny może być layout. To wszystko jest bardzo istotne, bo to jest jakby taka wizytówka. Tak? Przede wszystkim klient musi się fajnie poruszać po tym sklepie, bo to są bardzo ważne elementy. Ale to jest jeden z czynników prowadzenia. Jeden z czynników prowadzenia działalności w internecie. On dużo mówi, dużo wprowadza, ale nie decyduje o wszystkim.
Tak.
Więc.
Więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to podzielenie.
Ja również bardzo dziękuję.
Tymi wszystkimi szczegółami i za tą odwagę, że potrafisz się tym dzielić. Takie moje wielkie ukłony i pokłony i szacunek za to, że to przeżyłeś. Ja wiem, ile to stresu kosztowało na pewno i emocji i tak dalej.
Może wielu osobom coś się rozjaśni, może coś to pomoże. Tak, może...
Myślę, że mi tutaj jedna z rzeczy, która tu wychodzi, liczyć biznes i kontrolować się finanse, to jest raz, a dwa, mieć kontakt z rzeczywistością, co się dzieje na rynku, gdzie co się dzieje, nie skupiać się tylko na własnym biznesie.
Absolutnie.
Bo konkurencja, która wchodzi, zmiany, środowiska, które są dookoła, nie, jakby pewnych rzeczy nie pokonamy. Tutaj weszli duże gracze u Ciebie, Zalando, eObuwie, zmiana VAT-u, wojna cenowa, która tak jakby powodowała, że Twój model biznesu przestał się sprawdzać, tak, w Twojej branży. I tak jak powiedziałeś na końcu, gdybym dostał, zdecydował się doinwestować w tę firmę, nie wiem, 500 000, 1 000 000, żeby doścignąć do tych graczy, no to może by wyszło albo nietuzinkowy marketing i ten. Natomiast no to jest jakby, musiałbyś kompletnie inaczej zacząć tym zarządzać. I ja nie wiem, czy w tamtym momencie byłeś w stanie, tak, jakby, tak mówiąc otwarcie. I myślę, że tą decyzję, którą podjąłeś, wow, naprawdę mój szacunek.
Z perspektywy czasu wiem, że to była dobra decyzja.
No, gratuluję jeszcze raz. Gratuluję.
Dzięki.
Odwagi decyzji i odwagi tutaj podzielenia się tym. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia.
Pozdrawiam.
I to już wszystko na dziś. Dla mnie, tak jak wcześniej wspomniałem, to historia dająca do myślenia. Sam jestem właścicielem firmy i wiem, że czasem moje wizje i oczekiwania nie mają pokrycia w rzeczywistości. Co gorsza, zdarza mi się nie znaleźć czasu, aby skonfrontować się właśnie z tą rzeczywistością. Z doświadczenia jednak wiem, że życie w iluzji przynosi więcej strat niż korzyści. Dla mnie najważniejsze wnioski płynące z historii Marcina to, że warto najpierw poznać potrzeby rynku klientów, a dopiero później budować swój biznes. Że właściciele sklepów internetowych, ale też nie tylko, powinni znaleźć czas na strategiczne myślenie, śledzenie rynku, na śledzenie różnych szans i zagrożeń, bo tylko dzięki temu mogą lepiej przygotować się na zmiany. Z drugiej strony, z jednej z ważniejszych też moich wniosków, to jest to, że sprawna komunikacja z agencjami i partnerami biznesowymi to klucz do sukcesu, bo jeśli ona jest skuteczna, to powoduje, że wszystko idzie sprawniej i biznes rozwija się szybciej. A Wam co zapadło w pamięć? Zapraszam też do posłuchania innych już nagranych odcinków, na przykład o tym, jak testy spowodowały wzrost konwersji o 30% w ciągu roku i o tym, jak to robić w sklepie takim średniej wielkości, jak do tego podejść. Opowiada o tym Tomek. Zapraszam. A w następnym odcinku o tym, jak współpracować z influencerami i nie tylko, na bazie doświadczeń sklepu Le Colette, sklepu Mai Bohusiewicz. Tak, tak, to jest ta sławna aktorka. Zachęcam też do komentowania i dzielenia się Waszymi wrażeniami co do komersowej kawy. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Materiały dotyczące tego odcinka, w nich m.in. transkrypcje i notatki, linki do stron i narzędzi wspomniane w tym odcinku znajdziecie na stronie convertis.pl/podcast. Zapraszam też na Facebook, Instagram. W każdym razie to już koniec. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.